Malina Prześluga w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Śpiewa pani jeszcze w Chórze Czarownic?
Nie śpiewałam tam, to epizod był. Zagrałam w klipie, jak byłam w 9 miesiącu ciąży. To robiło wrażenie.
Mhm. Ale współpracuje pani z nim, a wyłapali panią dlatego, że brała pani kiedyś lekcję śpiewu, tak? Przepraszam, że człowieka słowa, zaczynam od muzyki.
Ale to wspaniale, to gdzieś tak mocno mi w duszy gra. Ja znałam się z pomysłodawcami tego chóru, z Ewą Łowrzył, od lat się znamy, tak trochę przez to, że po prostu to poznańskie środowisko kulturotwórcze, jak w każdym mieście, się po prostu zna. I stąd właśnie jakby propozycja, żebym napisała teksty. No i to zaskoczyło, to zażarło, to poszło potem dużo dalej niż żeśmy planowały. A czy ja się uczyłam śpiewać? Tak, uczyłam się śpiewać, ale to taka mało publiczna informacja, nie wiem skąd pani to wie. W każdym razie bardzo to lubię i amatorsko śpiewam przy odkurzaniu na przykład. Najczęściej jak mnie odkurzacz zagłusza.
Wie pani, pytam o tę muzykę, bo bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że miała pani związek z muzyką. Tak podejrzewałam, że jak nie pod prysznicem, to przy gotowaniu okazuje się, że przy odkurzaniu, więc mój tok myślowy jakoś tam zgadza się z rzeczywistością. Tak mnie ucieszyła ta informacja, bo bardzo bliska mi jest taka teoria, że człowiek śpiewa albo ma kontakt z muzyką, po to, żeby się podłączyć pod harmonię, jaka jest w kosmosie. I tak sobie myślę, na przykład człowiek jak się boi, to śpiewa. I tak sobie pomyślałam, że czytając pani teksty, że tutaj zachodzi pewne podobieństwo. Mam takie wrażenie, jakby pani pisząc próbowała zrobić trochę porządku na świecie. Mylę się bardzo?
Nie, w ogóle się pani nie myli. I bardzo jest mi bliskie tego typu myślenie, o podłączaniu się czy do kosmosu, czy do jakiejś takiej energii, jakiejś takiej dobrodusznej energii, która mam wrażenie krąży w nas i fajnie, że się chcemy nią karmić. Często nazywam pisanie taką autoterapią. To jest coś, co przynosi mi ukojenie w takim wymiarze prostym, wygadania się troszkę, ale też na przykład dzięki pisaniu, zwłaszcza temu pisaniu dla dorosłych, ja sobie stawiam właściwe pytania. To znaczy jakby drugorzędne dla mnie jest to, co pani nazwała leczeniem świata, bo jakby zaczynam od siebie w tym momencie i gdy ja się czuję w jakiejś harmonii, gdy ja się czuję gdzieś ze sobą dobrze, to w tym momencie jestem też gotowa, żeby temu światu coś dać. Na tym chyba to polega, bo nie można dawać z pustego, prawda? I to jest dla mnie bardzo ważne. A jak piszę dla dzieci, to tutaj pojawia się taka piękna optyka, której często nam w dorosłym życiu brakuje. Czyli myślenie, że tak naprawdę to wszyscy chcemy być dobrzy i wszyscy chcemy być kochani. I tak też w tych moich tekstach jest, bo nie chcę kończyć dla dzieci pesymistycznie, na to jeszcze będzie czas. A takie właśnie kończenie wszelkich opowieści optymistycznie z takim happy endem jest po prostu balsamem na duszę. Więc sobie to robię, bo mi to ułatwia życie.
Ale dorosłych pani nie oszczędza. Właściwie nie wiem, który tekst. Chyba żaden pani tekst nie kończy się jakoś specjalnie optymistycznie.
Oj, a to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście, jakąś chyba próbuję znaleźć równowagę z tymi happy endami, żeby jak w życiu, nie? Że raz jest dobrze, raz jest źle. Więc u mnie się to tak podzieliło na to pisanie dla dużych i dla małych, ale fakt, ja nie specjalnie kończę te teksty dla dorosłych optymistycznie, tylko że to nie jest planowane. To się po prostu jakby w procesie twórczym rozgrywa. I tak się składa, że akurat zawsze kończy się to nie najlepiej. Chociaż te zakończenia są otwarte, więc to też nie jest tak, że i wszyscy umarli, koniec, dziękuję, do widzenia. Tylko w jakiś sposób coś tam zostawiam. Czasem staram się zostawić nadzieję.
Tak mi teraz przyszło do głowy, że może te mało optymistyczne, może takiej nazwy się trzymajmy, zakończenia pani tekstów dla dorosłych są związane z tymi właśnie pytaniami. Gdyby tam też był optymizm, to byłaby właściwie już odpowiedź na pytanie, jak żyć? Jacy jesteśmy, prawda?
Nie ma tej odpowiedzi,
właśnie,
to wszyscy wiemy.
W związku z tym przed nami są kolejne pytania. Jak tak przyglądam się pani, to myślę sobie, że normalny człowiek być może składa się z ciała i kości i z jakichś komórek. Natomiast Malina Prześluga, mam wrażenie, składa się głównie z obserwacji świata i z potężnego zaplecza związanego z literaturą. Zresztą bardzo często nawiązania do literatury albo do postaci kulturowych w pani tekstach się znajdują. Najpierw może zapytam o to, czy pewnie ma pani świadomość, że nie mamy już pewnego kanonu, w którym się poruszamy. potrzebna jest określona wiedza, żeby pani teksty zrozumieć i przeczytać, żeby rozpoznać bohaterów. Tak sobie myślę, że niedługo i Kubusia Puchatka nie wszyscy być może będziemy kojarzyć i co będzie wtedy z debilem na przykład.
No to by był bardzo nieoptymistyczny scenariusz, jakbyśmy mieli przestać kojarzyć Kubusia Puchatka. I trochę mi trudno w to uwierzyć. To jest jakiś science fiction. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Lem się sprawdza w dzisiejszych czasach, więc kto to wie?
Wie pani co, ja nigdy nie miałam siebie za osobę oczytaną. Znaczy, czytam bardzo dużo. Właściwie cały czas coś czytam, ale to są książki po to, żeby się oderwać od rzeczywistości tak naprawdę. Ja bardzo lubię czytać na przykład kryminały, bardzo lubię taką lżejszą literaturę. No, lżejszą, ale mroczną. Trochę to tak w sumie taki paradoks jest. Wiele rzeczy we mnie rezonuje, takich, które jakby wchłonęłam gdzieś przypadkiem, mimochodem. To, co lubię i właściwie tutaj miałam okazję pouprawiać, to jest samotne spacerowanie po miejscach, których nie znam. I z takich wędrówek właśnie po obcych miastach, i tutaj najważniejsze jest słowo samotne, bo to bardzo lubię, dużo mi to daje, takie włóczenie się bez celu, nigdy nie obieram sobie żadnej trasy, nie patrzę w mapę, tylko po prostu błądzę. I zbieram obserwacje, doświadczenia i co za tym idzie dalej, pomysły bardzo często. Czasem je sobie notuję, a czasem one gdzieś tam we mnie kiełkują. I na przykład tutaj mnie ujęło coś w Lublinie, coś co... Nie, naprawdę zachodzę tam, odkąd przyjechałam, już chyba z 4 razy byłam, takie fajne koło, nazwałabym to oko na Wilno. Coś, co stoi na krakowskim przedmieściu, gdzie można na żywo popatrzeć sobie, co się dzieje w innym mieście. I to jest właśnie jakby przykład, mówię o tym, bo to jest przykład na to, jak pewne pomysły we mnie mogą zacząć pracować. Bo z obserwacji tego miejsca, z powracania tam i patrzenia, jak ludzie nagle zatrzymują się, machają do siebie, uśmiechają się, niektórzy tańczą, pokazują sobie coś na migi, jest jakaś rozmowa zupełnie przypadkowych, obcych sobie ludzi w dwóch różnych miejscach świata. Gdzieś mi zaczyna to obrastać w jakiś pomysł, w jakiś... próbuję do tego przykleić jakiś taki problem, zadać sobie właśnie to pytanie, o którym mówiliśmy. I to są takie rzeczy. A to, że mówi pani o takim kontekście jakimś na przykład literackim w tych moich sztukach, no on jest... w jakiś naturalny sposób ze mnie wynika. Ja tego nie planuję i też nie bierze się to z tego, że mam jakiś przeładowany literaturą mózg, bo tak siebie nie postrzegam.
Jeśli chodzi o oko, to rzeczywiście to, o którym pani mówi, ono pojawiło się w Lublinie niedawno, ale my mamy jeszcze jedno oko. I to takie oko, które jest od lat 50., a związane jest z jeszcze dawniejszą historią tego miasta i jest to oko Cadyka.
A tak, wiem. Przed zamkiem byłam dzisiaj tam. Mhm. Tak, tak, tak. Ono z kolei patrzy w górę, ale nie ma zwrotu, nie ma tego drugiego oka, które mogłyby się spotkać. Nie ma spotkania.
Nie? Jeszcze nie ma. Ale jest Malina Prześluga, kto wie, co jeszcze w związku z tym wymyśli. Ciekawe, jaki bohater pojawi się i w której książce. Śledźcie państwo w takim razie. Ja też to zamierzam zrobić, pani teksty. Ciekawe, jaki bohater pojawi się i jaką historię ze sobą przyniesie, zainspirowany choćby wizytą w Lublinie. Chciałam panią zapytać o to, czy jest tak, że najpierw pojawia się bohater i on przynosi ze sobą pewną historię, czy też najpierw układa sobie pani historię i do tego wkłada bohaterów.
Nigdy nie zaczynam od historii, nie potrafię, ona do mnie nie przychodzi. Najczęściej to jest bohater. Do tego stopnia to się sprawdza, że jak złapię właściwego bohatera, którego czuję i którego chcę poznać, to już wiem, że jestem w pół drogi, że ta sztuka już się napisze trochę sama. To jest naprawdę ciekawe, bo no nie wiem, jak już teraz po latach pisania po prostu wiem, czy dany bohater mnie za sobą poprowadzi, czy nie. Bywało różnie, czasami ktoś, bohater prowadził mnie w manowce, ale bywa też najczęściej tak, że jak już uczepię się jakiejś postaci, która przyjdzie mi do głowy, to zaraz za nią pojawia się jakby problem, jaki ona niesie, sprawę do rozwiązania, jakiś, nie wiem, może deficyt, który w sobie ma, może potrzeba, którą widzę w tej postaci i za taką jakby partykularną, jednostkową potrzebą czy problemem konkretnej postaci pojawia się temat, czyli to, o czym właściwie chcę napisać i on bardzo często odnosi się do tego, o czym ja zupełnie prywatnie chcę jakby mówić, opowiadać. I dopiero potem pojawia się historia. Czyli mamy najpierw bohatera, on często też sobie tam kogoś, jakichś partnerów do dyskusji dobiera. Mówię on, a nie ja, bo oni często przychodzą z nim jakby w paczce. mają jakąś sprawę, którą trzeba rozwiązać, albo serię pytań właśnie. No i sposób, w jaki ja próbuję dociec do tego, co dalej, jakby zmienia się w opowieść. I to, jakie będzie zakończenie, jawi mi się właściwie tuż przed. Więc ja piszę w ciemno trochę.
Już o tym pani wspomniała, ale ja bym chciała jeszcze trochę podrążyć ten wątek relacji między panią a bohaterem. Spieracie się, on się pani wymyka, pani za nim podąża, dogadujecie się, klepiecie się po ramieniu. Jaka jest tu relacja? Czy jesteście sobie zupełnie obcy? Pani go po prostu podpatruje.
To jest ciekawe pytanie, bo nie, na pewno nie jesteśmy sobie obcy, ale dużo też zależy od tego, czy to jest bohater dziecięcy, czy to jest bohater no, poważniejszy, taki, który wymaga jakiejś takiej góry delikatności i dyplomacji z mojej strony. Ja może podam przykład, jeśli chodzi o tę łatwiejszą trochę drogę bohatera, czyli bohatera dziecięcego. Dostałam niedawno, no pół roku temu ponad, propozycję napisania tekstu do Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku. Premiera była teraz w sobotę, więc jakby jestem bardzo na świeżo. I zaproponowali mi, żeby dotyczyło to, żeby tematem było najbrzydsze zwierzę świata. Taki też sztuka ma tytuł. No i miałam trzy podejścia. Bardzo różne tam postaci mi się jawiły. Takie typowo najbrzydsze, które sobie trochę zgooglowałam po prostu. Jest taki ranking najbrzydszych zwierząt świata, między innymi taka ryba glut, jak to się po polsku mówi, po angielsku blobfish, albo golec piaskowy, też taki mały paskud. No i próbowałam z tymi bohaterami. Miałam napisane po 15 stron, ale nic nie szło. I któregoś dnia, jedząc zupę w domu, wpadłam na zdanie, które brzmiało: kelner, w mojej zupie jest rekin. Bardzo mnie to rozbawiło, no w taki sposób trochę językoznawczy. I ten rekin zaczął po prostu za mną pływać i mnie śledzić. I z tego rekina zrobiłam bohatera i on mnie poprowadził przez całą historię. Ja nie musiałam już robić nic, to on mi mówił, czego on chce. On przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, ja chcę być amantem filmowym, chcę być pożeraczem damskich serc. I jakby za tym poszłam i stworzyła się cała historia. Więcej mi właściwie nie było trzeba. I to była bardzo jakby lekka rzecz, myślę, że taka raczej śmieszna niż smutno straszna. Ale na przykład jeśli chodzi o pisanie dla dorosłych, to tutaj też podam przykład sztuki, która dostała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, sztuki pod tytułem Debil, wokół której teraz toczy się taka światopoglądowa dyskusja, różne punkty widzenia się zderzają. Myślę, że dotknęłam jakiejś newralgicznej struny tą sztuką. To jest dramat, którego bohaterem jest niepełnosprawny umysłowo mężczyzna. 40-latek o inteligencji 5-latka, który opowiada trochę o sobie. Trochę w tym jest fantazji, jakiejś fantasmagorii. I tutaj ten bohater przyszedł do mnie przez wyrzut sumienia, jakby w reakcji na to, w jaki sposób ja sama prywatnie czasami reaguję na takich ludzi. Jak się ich tak trochę boję, w sensie może, bo nie znam i boję się urazić, boję się spojrzeć, bo nie wiem, jak będzie odebrane moje spojrzenie, boję się odwrócić wzrok, bo nie wiem, jak to będzie odebrane. I nie potrafię się w jakiś dziwny sposób zachowywać normalnie, bo... No właśnie, bo czemu? Co się takiego dzieje, skoro mam siebie za osobę raczej wrażliwą i taką, myślę, nieobojętną na losy tego świata i tak po prostu jakoś się miotam w sobie, gdy się kontaktuję z tego typu ludźmi, na przykład w przestrzeni publicznej. I ten bohater właśnie do mnie przyszedł na zasadzie: rozlicz się, kobieto. Teraz ty pełnosprawna, ty zbierająca jakieś benefity z faktu, że piszesz, to teraz bądź cyniczna, napisz o mnie i podejrzewam, że nie wiem, może nawet dostań za to pieniądze i jeszcze bardziej popadnij w wyrzuty sumienia. Tam jest jakiś taki bardzo niefajny mechanizm się we mnie toczy. Ja po prostu dotknęłam jakiejś żywej materii i ten bohater, on do mnie przyszedł po to, żeby mnie porozliczać i on mnie cały czas rozlicza. Dalej jestem rozliczana już nie tylko przez niego, ale przez przeróżne środowiska, które włączyły się w tę dyskusję, którą poruszyłam tym tekstem. Więc po prostu bywa i tak, że ten bohater jest bardzo niewygodny i że się tak trochę siebie boimy.
Mhm. Chciałam wrócić na chwilę do tego pierwszego bohatera, o którym pani wspomniała, bo myślę, że Debil to jest historia z trochę innego gatunku. Natomiast ten rekin, który pływał u pani w zupie, jest dla mnie takim wyraźnym przykładem na to, od czego zaczęłyśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli na to, że się pani podłącza. Że się pani zwyczajnie nie broni przed najbardziej absurdalnymi historiami, które ktoś mógłby właśnie nazwać absurdalnymi, sennymi, surrealistycznymi. Natomiast dla pani to jest kawałek normalnej rzeczywistości. Od po prostu przyszedł do pani rekin, który pływa pani w zupie.
Muszę w takim razie przerwać, bo to jest ważne w tym tekście. Bohaterami poza rekinem są oczywiście też różne inne brzydkie zwierzęta, ale jest też na przykład Krystyna Czubówna, Hugh Grant, Pan Bóg, Ziemniak z zupy i Jajko Mariusza. I to są postaci, które po prostu do mnie przyszły i mówią: słuchaj, my jesteśmy częścią tej historii, także zrób z tym coś.
Bo kto powiedział,
nie masz wyjścia.
Kto powiedział, że choćby rzeczywistości równolegle nie istnieją, prawda? Myślę, że ktoś, kto nazywa rzeczywistość bajkową, to nie jest malina prześluga, bo dla pani no, to
dzieci,
jest...
Tak, dzieci nie nazywają rzeczywistości, w której są, w której się bawią, którą tworzą, rzeczywistością bajkową. To jest dla nich świat po prostu, w którym funkcjonują. A ja nie zapominam, że jednak moim odbiorcą są dzieci, gdy dla nich piszę.
Nie zapomina pani o odbiorcy, jakim jest dziecko, czy też nie zapomina pani o takim patrzeniu na świat?
Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że to patrzenie bardzo mi ułatwia pisanie. I teraz jeszcze dodatkowo taki plus z tego, że ułatwia mi też kontakt z moim własnym dzieckiem, że jakby nie mam problemu w zrozumieniu, dlaczego ten świat on widzi w taki, a nie inny sposób, bo jakby ja cały czas w tym świecie gdzieś uczestniczę zawodowo.
Ale to czuję, że przybyło pani inspiracji z gestów, ze słów.
To się dopiero zaczyna. Mój syn ma 3,5 roku i myślę, że teraz będzie tego coraz więcej. Mam nadzieję.
A teraz przejdźmy do tego drugiego bohatera, którego pani przywołała w naszej rozmowie, czyli do Debila, ale też do bardzo wielu innych bohaterów, nie tylko sztuk dla dorosłych, nie tylko książek dla dorosłych, bo właśnie ukazała się...
Co tu robisz w środku zimy, tak? Mój debiut prozatorski dla dorosłych.
Tak jest. Ale bohaterka, co tu robisz w środku zimy, Debil, bohater pani nagrodzonego dramatu i zdecydowana większość bohaterów pani opowieści dla najmłodszych, to są wszystko bohaterowie, którzy nie są na pierwszym planie życia w ogóle, prawda? I tak się zaczęłam zastanawiać, czy to wszystko, trochę mi się odpowiedź na to pytanie pojawiła, kiedy zaczęła pani mówić o Debilu, że jest to próba wyrównania rachunków. To znaczy ja cię wyciągnę na powierzchnię. Miałeś do tej pory takie życie, że siedziałeś w szczelinie, byłeś niezauważalny, byłeś bezwartościowy, przynajmniej tak ci mówiono. A teraz chcę wyjąć cię, pokazać światu, znaleźć dla ciebie miejsce. No to tak trochę, szczerze mówiąc, odpowiedź na moje pierwsze pytanie, czy pani chce zrobić porządek na świecie? No wychodzi jednak na to, że trochę tak.
Tak, ale bym unikała słowa porządek. Nie chciałabym odpowiadać na to pytanie tak lub nie, dlatego że nie przyświeca mi ta idea, gdy piszę. Nie mam w głowie takiego imperatywu, że no dobra, to ja wam teraz powiem, jak żyć, to ja wam teraz powiem, jak być lepszymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Raczej myślę sobie, coś mi w duszy gra i chcę się tym podzielić i może jak nawzajem się wysłuchamy, to wyniknie z tego coś dobrego. Gdzieś tak jakiś czas temu miała miejsce rozmowa ze mną na łamach miesięcznika Teatr i jej tytuł brzmiał Uwrażliwianie. I to jest bardzo ładne słowo, które ja bardzo lubię, bo ono w zasadzie mi przyświeca, gdy piszę i gdy żyję też, gdy zbieram doświadczenia, żeby gdzieś się uwrażliwiać, nie zbetonieć, nie zastygnąć w tym, co mamy, tylko otworzyć się na więcej i na inność, na drugiego człowieka. No jakby to jest cały czas proces. Nie da się tego osiągnąć raz a dobrze, powiedzieć sobie, dobra, to teraz ja już jestem otwarta na drugiego człowieka i tak będzie. Jestem już jakby otwarta na świat, już będę tylko chłonąć, nie zatrzymam się w tym procesie poszukiwania. Super. Właśnie to jest coś, nad czym cały czas trzeba... jakby umieć to, utrzymać ten stan, czyli pracować na to. Więc to moje pisanie jest trwaniem w tym procesie uwrażliwiania i to też jakby, no chciałabym, żeby inni wzięli sobie z mojej twórczości może.
Jesteśmy różni i bardzo inni, także jeżeli chodzi o język i to bardzo też słychać w pani tekstach. Chciałam zapytać o kuchnię takiego posługiwania się językiem. podsłuchuje pani namiętnie, wymyśla pani języki, bo tak trochę nie chce mi się wierzyć, że na przykład pisząc dziób w dziób śledziła pani gangi podwórkowe, żeby posłuchać, jak mówią.
Nie wiem, czemu tak mam. No, po prostu tak mam. Nie wiem, gdzieś mi się to koduje. W ogóle mam chyba... Myślę, że to może jest to, że mam całkiem niezły słuch. I to się na przykład przejawia w tym, że bardzo dobrze mi wychodzi naśladowanie akcentów innych języków, nawet jeśli nie rozumiem ich, to brzmi, jakbym rozumiała. To jest jakiś rodzaj może talentu. Tak sobie myślę, że po prostu chodzi o takie o ucho, o to, że pewne rzeczy do mnie przemawiają. Ja na przykład kompletnie się nie znam na kolorach. Nie potrafię urządzić mieszkania tak, żeby mi się podobało. Nie umiem tego. Ale jeśli chodzi o rzeczy związane jakby właśnie z językiem czy z dźwiękiem, to tutaj myślę, że się odnajduję w tej materii.
No to dwie sprawy. Albo tutaj ten związek z muzyką, o którym rozmawiałyśmy, ma duże znaczenie. Chodzi po prostu o rytm życia, słów, wszystkiego. Albo to bohater przychodzi do pani ze swoim językiem.
To na pewno, bo ja też zwracam uwagę na to, jak ludzie mówią, ale jakby nie celowo po to, żeby sobie gdzieś tam zakodować i wykorzystać, tylko po prostu jestem dosyć wyczulona na to. Czasami to przybiera wręcz karykaturalne formy, bo na przykład, no mój mąż się ze mnie śmieje, że jestem totalnie, jak on mówi, jestem zupełnie niewyrozumiała, jeśli chodzi o wadę wymowy w przestrzeni publicznej, kiedy ktoś się wypowiada, czy to jest radiowiec, właśnie może dlatego, że jestem też z rodziny radiowej, więc mam jakieś takie, nie wiem, mocno zakorzenione, że to musi być dykcja idealna. Czy ze sceny aktor, czy gdzieś rażą mnie takie rzeczy. Dosyć myślę, że jestem za bardzo może nawet wyczulona na to, w jaki sposób ludzie mówią. No ale dobre strony tego są takie, że potem gdzieś łatwiej mi się posługiwać tym wymyślonym językiem.
To skoro wspomniała pani o mamie, to chciałabym zapytać, czy myśli pani, że te opowieści, które tato z mamą nagrywali na taśmę, żeby mogła ich pani posłuchać, jak była pani mała, czy te opowieści to nie był wtedy początek teatru?
Jak najbardziej, oczywiście. To jest w ogóle wspaniałe, że moi rodzice mi dawali taką możliwość. Myśmy mieszkali w mieście, w którym nie było teatru dla dzieci, w Pile. I tam ja mam bardzo takie brzydkie wspomnienia z jakichś takich dwóch przyjezdnych chałtur teatralnych, które pojawiły się w naszym mieście. Raczej trauma to była niż pozytywne wspomnienia. Ale to rodzice właśnie dawali mi ten świat. I ten magnetofon szpulowy właśnie z Kubusiem Puchatkiem nagranym ich głosami. I to, jakie ilości książek ja czytałam, jakie mi podrzucali i jak szybko zaczęłam sama chodzić do biblioteki. Już jako matka uprawiam taką misję zarażania dziecka pewnymi zajawkami po prostu, które no, pomagają też potem fajnie na świat patrzeć z jakimś kontekstem i z tą otwartością. Myślę, że w ogóle czytanie od najwcześniejszych lat jest kluczowe tutaj. Buduje się ta wyobraźnia i wyobrażamy sobie te światy. Olga Tokarczuk napisała w Czułym narratorze, oczywiście nie przytoczę tego słowo w słowo, ale tam jest taki jeden akapit o tym, jak niezbędny jest nam w takim rozwoju duchowym bohater literacki, dzięki któremu my możemy po prostu przenieść się w czyjąś skórę i doznać rzeczy, których normalnie w życiu byśmy nie doświadczyli. I tych dobrych, i tych złych. Jakby przepuścić to przez siebie, dzięki czemu no właśnie uwrażliwić się troszkę na innych i znaleźć w sobie coś, czego byśmy nie mogli znaleźć bez takiej alegorii jakiejś w kimś innym znalezionej.
A później opowiedzieć o tym czymś swoim językiem, na co też w Czułym narratorze bardzo zwraca uwagę. Ja specjalnie chyba lubię ten fragment, bo mam takie wrażenie, że za bardzo, nie będąc autorami i autorkami książek, dajemy sobie narzucić pewien styl mówienia i słychać dookoła pewien jednostajny ton. Aha. I te same teksty, które wypowiadamy, zamiast zaufać zwyczajnie sobie. Tak się zastanawiam, powiedziała pani jeszcze z dzieckiem, że czytam, że próbuję nauczyć pewnych nawyków. No, prowadzi pani normalne życie, pracuje pani zawodowo w teatrze, jest pani związana z poznańskim teatrem.
Tak, z teatrem animacji w Poznaniu.
Tak jest. Pisze pani ogromne ilości tekstów, oprócz książek dla dzieci i teraz książki dla dorosłych, która wyszła. To jest ponad 50 tekstów dramaturgicznych. Chciałabym panią zapytać o tempo pracy i w ogóle o to, jak pani dzień wygląda. Pamiętam, że jak przeczytałam to zdanie, że trzeci tom Zuzi to pisałam bardzo długo, bo 3 miesiące, to pomyślałam sobie, wow.
Nie ma reguły w tym moim dniu pracy. W ogóle w dniu. To znaczy oczywiście reguły ustawia nasz syn, który chodzi do przedszkola, więc świat, tydzień nam się dzieli na te 5 dni, kiedy w tym przedszkolu jest i 2, kiedy go nie ma. Mój mąż w ogóle też pracuje w teatrze muzycznym i też ma nienormowane godziny pracy, więc my nie mamy jakiegoś takiego porządku dnia, że od do pracujemy, potem mamy czas wolny, tylko to bardzo różnie wygląda. Jeśli ja jestem w próbach, czyli pracuję nad spektaklem jako dramaturg, no to wtedy faktycznie pracuję przez miesiąc, półtora, dzień w dzień. Są 2 próby, każda po 4 godziny i to tak naprawdę jest no, dzień z głowy, można powiedzieć. Ale to się zdarza parę razy do roku. Piszę wieczorami, ale też za dnia, kiedy jestem sama w domu. W takich interwałach mam czasem takie fazy, takie miesiące, kiedy piszę bardzo dużo. Raz, bo muszę, bo mam rzeczy pisane na zlecenie czy na potrzeby naszego teatru. Albo też takie, które po prostu chcę napisać, bo dla siebie, albo jakiś konkurs jest, czy coś i sobie postawiłam to jako cel. No ale mam też takie momenty oddechu i liczę na to bardzo, że lipiec takim miesiącem będzie, kiedy nie będę pisać nic, bo trochę się czuję już przepisana na ten moment. Więc jeśli chodzi o intensywność, to się w ogóle mocno zmieniło. Jak nie było dziecka, to ja potrafiłam pisać całą noc. Zaczynałam sobie koło 22, kończyłam na przykład o 4 rano. Wtedy, kiedy już nic innego nie było do zrobienia, kiedy świat spał i wiedziałam, że nikt do mnie nie zadzwoni, nie będzie czegoś ode mnie chciał, pisało mi się najłatwiej i najprzyjemniej. No teraz siłą rzeczy to już inaczej trochę wygląda, musiałam sobie narzucić jakiś rygor, ale wie pani co, to jest też tak, że dopóki się coś lubi, to się nawet nie zauważa, że się to robi trochę. To nie jest tak, że ja się zmuszam, że mówię sobie, Boże, teraz muszę usiąść i napisać chociaż te 2 godzinki, tylko raczej odwrotnie, raczej szukam sobie tego czasu. W tych codziennościach, w tych obowiązkach takich zwykłych, przyziemnych, żeby znaleźć trochę czasu i popisać, więc ale nie ma na to reguły.
Ale pisanie to nie jest fizjologia, tak? To nie jest coś takiego, co pani musi zrobić. To jest, czy jest?
Bywa i tak.
Bywa i tak.
To znaczy zauważyłam, że jak piszę, to jest okej, ale jak przez dłuższy czas nie piszę, to czuję jakiś dziwny wewnętrzny niepokój. Taki weltschmerz, takie jakieś egzystencjalne, nie wiadomo co, że coś mnie toczy i że czuję, że wszystko jest takie niepełne, o to jest dobre słowo, takie niedokończone, takie a po co? I to pisanie mi trochę ustawia mnie.
To ci bohaterowie domagają się po prostu swojego miejsca, wiedzą, że mogą na panią liczyć. Mogłaby pani opowiedzieć o bohaterce tej ostatniej książki, prozatorskiej książki?
To, nie mam tego tematu przerobionego, nikt mnie jeszcze o to nie pytał. Ja tę książkę zaczęłam pisać bardzo dawno temu, na studiach. Zaczęłam, napisałam, nie wiem, może 30% tego, co jest teraz. I sama, już tak bardzo tego nie pamiętam, ale pamiętam, że byłam w jakimś takim życiowym dołku, na tyle, na ile ktoś lat 21 może być w życiowym dołku, bo żadnych zobowiązań większych życiowych nie ma, a jednak gdzieś się czasami czujemy tacy przygnębieni. I ta książka trochę wyniknęła chyba wtedy przynajmniej, ten zaczątek, ten pomysł na to, z takiego mojego poszukiwania miejsca dla siebie. Ja wtedy się tak jeszcze oswajałam w ogóle z materią pisania, jeszcze nie odkryłam w sobie pisania dla teatru, raczej byłam na etapie opowiadań i wierszy. I była to wtedy próba takiego jakby poukładania sobie życia trochę. To znaczy czułam, że mi się coś tak rozłazi, przecieka przez palce. Chciałam, żeby moje życie nabrało jakiejś struktury. I zaczęłam to wtedy po prostu pisać, ale zarzuciłam. Chyba dlatego, że mi się wszystko wyprostowało, że zrobiło się nagle fajnie. Naprawdę nie pamiętam już, co tam się zadziało. W każdym razie wróciłam do tego tekstu kilka lat temu, z takim poczuciem, że to jest fajny zaczyn i że jak ja teraz troszkę to sobie pomiętolę i ogrzeję, to mi z tego coś fajnego wyrośnie, już idąc tą metaforą zaczynu. I tak było, jakby rozpisałam to, przepisałam. Siłą rzeczy ta bohaterka jest osobą młodszą niż ja teraz. I napisałam troszeczkę już z takiej perspektywy kogoś bardziej może doświadczonego przez życie właśnie, ale mam nadzieję przynajmniej z jakąś właśnie czułością dla tego etapu życia, w którym jesteśmy wszyscy w pewnym momencie, czyli wkraczania w dorosłość. Bo ja to wspominam jako dosyć wymagające doznanie i zadanie, życiowe, że nagle teraz ja właściwie stoję przed decyzjami, które warunkują resztę mojego życia. Trochę tak było. I w ogóle myślę sobie, że ta książka może dobrze trafić właśnie do takich młodych ludzi wkraczających w dorosłość. Tak chciałam, tak sobie wymyśliłam. Ale o samej bohaterce nie wiem, czy coś, czy nie potrafię chyba tak jakoś o niej powiedzieć. Tak jak o debilu potrafię, tak tam za dużo chyba ładunku jest.
Który konkurs teraz będzie pani wygrywała? Czyli co pani teraz pisze, pani Malino?
Nie. O nie. Co teraz? Teraz będę pisała dwie rzeczy. Żadna nie na konkurs. Jedną to będzie monodram dla mojej koleżanki aktorki. Rozmawiamy o tym od bardzo dawna. Gdzieś nas dotyka temat śmierci. Chciałybyśmy o tym opowiedzieć, chociaż wiemy obie, że o tym opowiadało się od dawna i dalej opowiada na milion sposobów, ale mamy takie poczucie, że chcemy tutaj powiedzieć coś na ten temat. A druga rzecz, którą będę pisać, to jest, i tu się bardzo na to cieszę, dyplom Wrocławskiej Szkoły Teatralnej, lalkarskiej, dla reżysera Dudy Pajwy, z którym już współpracowaliśmy. To jest taki fantastyczny reżyser, który tworzy w lalkach, to jest teatr lalek i tańca, coś niesamowitego. No i tam, tylko że będzie miał ponad 20 studentów, więc będziemy pisać na nich i dla nich. Także to jest to, co planuję na wakacje, ale planuję też chwilę odpocząć jednak.
A jak pani odpoczywa?
Od niedawna na działce wydzierżawiłam działkę rodzinne, ogródki działkowe Moniuszki. No i tam uczę się takich rzeczy, jak na przykład pielić haczką, czy wkopywałam drzewko kilka dni temu. Także to jest chyba taki sposób takiego uciekania od wszystkiego, co w głowie.
Trzeba uprawiać swój ogródek.
Tak, bardzo ładna puenta.
Dziękuję pani bardzo.
Bardzo dziękuję.